Gość dnia.
W studiu Dorota Dominik, pedagog i mediator, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Rzeszowie, z którą będzie rozmawiać Maciej Gnatowski.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o ważnym temacie przemocy, agresji wśród młodych ludzi, wśród młodzieży, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, należy to rozróżnić. Agresja jest czymś innym, przemoc jest czymś innym.
Zdecydowanie tak. No, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jadę do państwa dzisiaj rano samochodem. Jest straszny korek i zachowania nasze są takie. Trąbienie, wymuszanie, ale równocześnie też każdy z nas w momencie stania w korku jakieś tam brzydkie słowa pod nosem rzuca, głośno, cicho we własnym samochodzie. To też są wszystko zachowania agresywne. Różnica polega na tym, że o ile te nasze zachowania agresywne no nie są wymierzone w nikogo, no bo jeżeli jadę sama autem, no to najczęściej te przekleństwa, te złe słowa, które wypowiadam, one nikogo nie krzywdzą. Natomiast w przypadku przemocy, ta przemoc zawsze jest intencjonalna i zawsze jest kierowana przeciwko komuś.
Wśród młodych ludzi czasami trudno zauważyć właśnie tę przemoc. Ona się gdzieś tam już zaczyna, na jakimś etapie. Gdzie się to na początku najczęściej zaczyna?
Zaczyna się od drobnych rzeczy. Zaczyna się w szkole od wyśmiania kogoś. Nie musi to być w szkole. Czasem jest tak, że dzieci nawet w tak zwanym nowym rozdaniu, czyli zaczyna się nowy rok szkolny, zakładają sobie jakieś tam grupy w internecie, na portalach społecznościowych i coś tam komuś ktoś napisze. Ktoś kogoś nie zaprosi na przykład. Umawiają się gdzieś na przykład na bulwary, czy umawiają się do jakiegoś na pizzę, czy na kogoś pomijają. To są drobne sygnały, które bardzo często pozostają niezauważone, szczególnie dla dorosłych. Naturalnie, że dziecko, które zostaje pominięte, wykluczone, cierpi bardzo. To jest niewyobrażalne cierpienie dla takiego dzieciaka, być wykluczonym, być pominiętym z grupy.
Podobno porównywalne takie cierpienie jest do bólu fizycznego.
Nawet. Ależ tak, to są te rzeczy, które powodują, że wtedy dziecko zaczyna naprawdę objawować, bo to zaczynają się problemy emocjonalne bardzo masywne, zaczynają się bardzo często jakieś działania autodestrukcyjne. Tyle tylko, że świat dorosłych akurat ten rodzaj przemocy trochę pomija. Bo przemoc wszyscy identyfikują, ktoś kogoś uderzył, ktoś kogoś pobił, a to nie do końca jest tak. Czasami właśnie od tej przemocy relacyjnej się wszystko zaczyna. Bójki zdarzają się oczywiście, natomiast proszę sobie wyobrazić, że w środowiskach, na przykład w tak zwanych lepszych szkołach, dobrych szkołach, w środowiskach ludzi o wysokiej pozycji społecznej nie zawsze z bójkami mamy do czynienia. Często jest to okrutna przemoc, właśnie ta relacyjna.
Ale powiedziała pani, tutaj rozmawiamy o przemocy w szkole, ale też ta przemoc może zacząć się w naszym domu rodzinnym.
Ależ oczywiście. Tutaj jest cały konglomerat czynników, które wpływają na to, że ta przemoc się dzieje. Kiedy przypomnimy sobie swoją własną szkołę, to pewne zachowania agresywne, przemocowe w grupie, one były zawsze. Bo na przykład ktoś poskarżył nauczycielce, no to tam drugie dziecko go kopnęło, tam go zwyzywało, coś się dzieje. To z tym mieliśmy do czynienia zawsze. Natomiast my dorośli z jednej strony trochę bagatelizujemy, szczególnie przemoc relacyjną, bo mówimy, no w końcu nic się nie dzieje, nikt nikogo nie uderzył, nikt nikogo nie skrzywdził, no to co to za przemoc. Czyli nie chcemy nawet wnikać w to, że coś złego się dzieje na poziomie relacji. Czasem jest tak, że w domach rodzinnych, no podstawowa rzecz, jeżeli dziecko jest świadkiem dużego konfliktu pomiędzy rodzicami, a to się niestety dzieje, i nie musi być konflikt, znowu, też nie każdy konflikt potężny wiąże się z bójką, wiąże się z przemocą fizyczną. Czasem może być to konflikt związany z pieniędzmi, czasem może być to konflikt związany z rozwodem, bardzo duży konflikt. I dziecko, żyjąc, nasiąkając takimi zachowaniami osób dorosłych, w naturalny sposób je przejmuje. Też stosunek rodziców i stosunek w ogóle świata dorosłych, rodziców, nauczycieli, otoczenia do tego, tego, w jaki sposób my traktujemy innych ludzi. No bo proszę Państwa, no jeżeli włączymy telewizję i widzimy, że w najwyższej Izbie Parlamentu dzieją się okropne rzeczy, że się ludzie wyzywają, że się obrażają nawzajem, no to kurczę, no to nie ma takiej możliwości, żeby to nie zaszło w dół. Czyli ktoś sobie myśli, no tak, no przykład, no oni dają nam jakiś przykład.
To oddziałuje to na nas dorosłych, a co dopiero o młodych ludziach, tak?
To zawsze idzie w dół, bo zawsze są osoby, które modelują pewne zachowania, albo też modelują takie zachowanie agresywne, przemocowe, albo też modeluje zachowanie unikające, czyli przyzwalam na to, co się dzieje. Nie reaguję na ulicy, kiedy widzę jakieś niedobre sytuacje. Nie reaguję w sklepie, kiedy widzę, gdy na przykład matka szarpie dziecko. To są te rzeczy, które powodują, że zaczynamy obojętnieć i zaczynamy przyzwalać na tego rodzaju zachowania, bo mówimy o dzieciach, ale środowisko, przestrzeń, w jakiej żyjemy, środowisko osób dorosłych wcale nie jest wolne od takich zachowań. Powiedziałabym nawet, że być może nawet my dorośli jesteśmy trudniejsi niż dzieci, bo się skupiamy na tych dzieciach, ale tak naprawdę to, co my robimy, to jak my się zachowujemy, to będzie determinować to, w jaki sposób dzieci będą na nas patrzeć i zachowywać się.
Niektórzy dorośli tłumaczą się, że nie mają czasu, bo są zapracowani, że to jest rola nauczycieli w szkole, żeby zadbać o to, żeby tej przemocy nie było, żeby wychować tego młodego człowieka. To chyba nie jest prawda.
Oczywiście, że to nie jest prawda, bo rolą szkoły jest, i odniosę się to do ustawy Prawo Oświatowe, rolą szkoły jest wesprzeć rodzica w procesie wychowania dziecka. Wesprzeć, ale nie zastąpić. Więc to nie jest tak. Tutaj, proszę Państwa, tu nie ma tłumaczenia, że ja nie mam czasu. Jeżeli rodzic ma czas, aby mieć to dziecko i zajmować się nim w innych aspektach, to musi też trochę pochylić się nad tym, w jaki sposób to dziecko jest wychowywane i co to dziecko tak naprawdę wnosi sobą do świata rówieśniczego. To jest rola rodziców. I szkoła czasami, rolą szkoły jest zauważyć niepokojące.
No właśnie, bo na pierwszej linii zawsze, na tej pierwszej linii frontu wykrywania, sprawdzania, czy te zachowania mają miejsce, jest właśnie nauczyciel. Co zrobić, żeby zapobiec takim zachowaniom agresywnym, czy właśnie przemocowym?
Nauczyciel, który zauważa takie zachowania, w pierwszej kolejności, no wiadomo, najpierw adresatem tego komunikatu jest dziecko. I w zależności od tego, jeżeli dziecko zreflektuje i faktycznie, wie pani, źle zrobiłem, przepraszam, to nie wracamy do tematu, bo w tym momencie pojawiła się już refleksja. Natomiast gorzej jest, jeżeli samo dziecko jeszcze jest przez rodziców utwierdzane w przekonaniu, że robi dobrze. Albo rodzic, no bo rolą nauczyciela jest skomunikować się z rodzicem, najlepiej bezpośrednio, nie przez dziennik elektroniczny, bo to jest takie, znowu takie, trochę unikamy tego kontaktu, pisząc tylko komunikaty
uwagę
dla rodziców, uwagę w dzienniku elektronicznym. To nie jest dobry pomysł, to jest słabe, mówiąc szczerze. Natomiast skomunikować się z rodzicem, powiedzieć, wie pani, niepokoi mnie to i to, co się wydarzyło. I znowu patrzymy, co robi rodzic. Czasem podejmowane są działania naprawcze przez szkoły w postaci różnego rodzaju takiej oferty integracyjnej. To są bardzo dobre pomysły. Ale tu mówimy o profilaktyce zachowań agresywnych, nie mówimy już o reakcji na zachowanie agresywne. Ta profilaktyka w ogóle to jest coś bardzo ważnego i wszyscy specjaliści, jak Polska Długa i Szeroka i nie tylko, mówią o tym, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Czyli najpierw przygotujemy dzieci do pracy w zespole. W ogóle wszystkie działania wychowawcze i edukacyjne oparte o współpracę dzieci ze sobą, czego w polskiej szkole niestety do tej pory było bardzo mało. Wszystkie te działania powodują, że będąc ze sobą w grupie i ucząc się od siebie nawzajem, jesteśmy bardziej otwarci, bardziej empatyczni, bardziej wyrozumiali, a to powoduje zmniejszenie ilości zachowań przemocowych w stosunku do siebie.
Tu ogromną rolę chyba pełnią również psychologowie szkolni. Którzy mają chyba pełne ręce roboty dzisiaj.
Powinni rzeczywiście zadbać o to, zwrócić uwagę, rozmawiać dużo z nauczycielami, My zresztą jako poradnia też prowadzimy takie spotkania raz w miesiącu dla chętnych pedagogów i psychologów szkolnych, gdzie w trakcie tych spotkań dokonujemy takiej, no, takiej analizy trochę problemów, jakie się pojawiają. Próbujemy szukać rozwiązań, podpowiadamy pewne rozwiązania, jakie można zrobić na terenie szkoły. Co znowu, nie wymaga to pieniędzy, bo to też tak wszyscy się pochylamy nad tym, ile to będzie kosztować. Dobra profilaktyka oparta o dobrą relację, o integrację zespołu, o pracę w grupach, ona nie kosztuje nic.
No to jeszcze zapytam tylko, bo wracając do przemocy wśród młodych ludzi, czy taka długotrwała, uporczywa przemoc lub też agresja wobec kogoś ma wpływ na to, na nasze życie, na życie tej osoby młodej w przyszłości.
Och, tak, oczywiście, że tak. No bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której w młodym wieku dziecko jest odrzucone, dziecko jest zhejtowane. Dziecko, później nastolatek. Taka osoba będzie mieć z całą pewnością tendencję do zamykania się, do wycofywania się z życia, do wycofywania się z relacji społecznych, ponieważ ona z góry będzie przewidywać, że każda ta relacja będzie nieudana. Następuje dramatyczna utrata przede wszystkim czegoś, co nam jest bardzo potrzebne, a mianowicie poczucie własnej wartości. Tutaj jest zjazd taki, no, po stromej ścianie, gdzie to poczucie wartości tego młodego człowieka jest na poziomie zera.
Bo się śmieją z kogoś, że jest za gruby, za chudy, że no nie wiem, ma takie włosy czy inne, tak? To na tym polega.
Chciałabym tu zwrócić uwagę, właśnie to, o czym pan powiedział, jest ważne, ale żebyście państwo też wiedzieli, że ofiarą przemocy może zostać absolutnie każdy. Nie tylko gruby i nie tylko chudy. Można być dotkniętym przemocą ze względu na okulary, zęby, aparat na zębach lub jego brak, wyniki w nauce dobre lub złe, pochodzenie z rodziny bogatej lub biednej. Wszystko może spowodować, natomiast żeby mówić o ofierze, żeby mówić o dziecku, o nastolatku pokrzywdzonym, pamiętajmy też, że zawsze jest też druga strona, czyli musi być jakiś sprawca, musi być jakiś mober. Mówimy o mobbingu, o bullyingu w szkole. To są dwie strony medalu. I to, co jest najistotniejsze, co mówią badacze, szczególnie profesor Pyżalski, który zwraca uwagę na jeden najważniejszy czynnik w takiej sytuacji, bo się zastanawiamy teraz, dzisiaj mówimy o tym, jak reagować, jak przeciwdziałać. Jeżeli mamy te dwa bieguny pomiędzy pokrzywdzoną osobą a sprawcą tej krzywdy, to pośrodku są obserwatorzy. I im bardziej my i dzieci nauczymy dzieci takiego przyglądania się biernego, jeżeli my będziemy bierni, sprawca będzie działał. Wystarczy, że dwie osoby zareagują, słuchaj, nie rób tego, my tego nie chcemy tutaj, sprawca się wycofuje. I to jest piekielnie ważne, my na to nie zwracamy uwagi, koncentrując się tylko albo na pokrzywdzonym, albo na sprawcy. Jest cały środek, czyli my wszyscy.
W takim razie apel do wszystkich rodziców, przede wszystkim rodziców, aby zwracali uwagę na to, co mówią, jak się zachowują ich dzieci. Miejmy więcej czasu dla tych młodych ludzi, nie tylko gońmy za sukcesem i pieniędzmi.
I rozmawiajmy.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Dorota Dominik, pedagog, mediator, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Rzeszowie.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiał Maciej Ignatowski. Ta rozmowa około godziny 9 pojawi się na stronie internetowej radio.rzeszow.pl.